Zapraszam na wiadomości w Radiu Maryja. Co trzecie dziecko żyje w biedzie, co szóste w nędzy, wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Aż 2,5 miliona dzieci w wieku do 17 lat żyje w biedzie i otrzymuje świadczenia rodzinne. Natomiast z pomocy społecznej, która jest skierowana do osób w dużo trudniejszej sytuacji, korzysta 16% najmłodszych. Aby otrzymać świadczenie, dochód na osobę nie może przekroczyć 504 zł. Dane dotyczące ubóstwa i skrajnej nędzy nie ulegają zmianie, a nawet z roku na rok zjawisko obejmuje nowe osoby. Profesor Józefa Hrynkiewicz, członek Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, stwierdziła, że stosowne instrumenty pomocy są nieskuteczne.
Ta cała propaganda projektowa, że gmina ma sobie napisać projekt, zorganizować to wszystko, ma mieć ludzi aktywnych, którzy to zrobią, okazuje się, że do takich środowisk w ogóle nie dociera. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest urynkowienie wszystkich usług społecznych, które powodują, że te dzieci z rodzin najbiedniejszych po prostu nigdy nie docierają do tych usług, które są częściowo finansowane ze środków. I tutaj potrzebne są bardzo stare, sprawdzone, standardowe metody pomocy, które muszą być oparte na instytucjach publicznych.
Janusz Szewczak, analityk gospodarczy, mówi wprost: Polska ma politykę antyrodzinną w systemie podatkowym. Pomoc materialna jest na niskim poziomie. Od dawna nie ma lekarza, pielęgniarki w szkołach. Pomoc dla dzieci głodnych jest realizowana w skromnych rozmiarach. Ekspert dodaje, że cięcia wydatków zawsze dotykają tych najsłabszych.
Polski budżet się wali. Polski budżet ma coraz mniej pieniędzy, coraz mniej dochodów podatkowych. No a to powoduje, że oszczędności są dokonywane w dużej mierze no właśnie na najsłabszych grupach społecznych, w tym niestety dzieciach. Często pieniądze są wydawane nieefektywne ze względu na słabość służb państwowych, służb samorządowych. Najbiedniejsze w Polsce są niestety rodziny wielodzietne, tam gdzie jest trójka czy czwórka dzieci. Często nawet w sytuacji, kiedy oboje rodziców pracuje, dochody są niewystarczające na zabezpieczenie podstawowych potrzeb.
Innym przejawem antyrodzinnej polityki rządu Donalda Tuska jest brak mechanizmu wsparcia w nabywaniu własnego mieszkania. Zaproponowany program Mieszkanie dla Młodych, który ma zastąpić wygaszony program mieszkaniowy zatytułowany Rodzina na swoim, przewiduje jedynie dopłaty do kredytów na zakup nowego mieszkania na rynku pierwotnym. Biorąc pod uwagę skalę wydanych pozwoleń na budowę i geografię powstawania nowych mieszkań, można mówić o wykluczeniu, zwraca uwagę poseł Andrzej Adamczyk, wiceszef Sejmowej Komisji Infrastruktury.
W Polsce mamy 379 powiatów. To w 2012 roku w 198 powiatach nie rozpoczęto ani jednej budowy budynku wielomieszkaniowego. Czyli w 198 powiatach nie będzie tego produktu, który będą mogli kupić ci ludzie. A które to będą powiaty? A to będą wszystkie te powiaty poza metropoliami. W następnych 80 powiatach to jest 1 do 50 mieszkań, które rozpoczęto budować w 2012 roku. To w sumie oznacza, że 75% powierzchni kraju będzie wykluczone z możliwości skorzystania z tego wsparcia. Kto będzie korzystał? Tylko i wyłącznie młodzi ludzie mieszkający w metropoliach. Polska powiatowa, 3/4 terytorium państwa Donald Tusk wyklucza z pomocy młodym ludziom w nabywaniu mieszkania.
Tymczasem program PiS-u Rodzina na swoim umożliwiał nabycie mieszkania z pomocą państwa zarówno na rynku wtórnym, jak i pierwotnym. Poza tym można było skorzystać z dopłaty do odsetek od kredytu na indywidualną budowę własnego domu. W latach 2007-2012 z programu mogło skorzystać 181 tysięcy rodzin. Budownictwo na skutek działania programu otrzymało blisko 33 miliardy złotych. Sejm głosami koalicji PO-PSL odrzucił projekt ustawy o Narodowym Programie Zatrudnienia, którego autorem jest Prawo i Sprawiedliwość. Donald Tusk łamie swoją kolejną obietnicę. Polacy po raz kolejny zostali wprowadzeni w błąd, akcentuje prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Ja przypomnę oświadczenie brukselskie premiera Tuska, że jest gotowy pracować nad każdym projektem, który by przyczynił się do powstawania nowych miejsc pracy. To, że my zostaliśmy tutaj po raz kolejny wprowadzeni w błąd, żeby nie powiedzieć inaczej, no można powiedzieć, jesteśmy przyzwyczajeni, ale Polacy zostali po raz kolejny wprowadzeni w błąd, po prostu oszukani. I to jest naprawdę bardzo poważna sprawa i sprawa bardzo niedobra, no jeszcze raz pokazująca, jaka jest jakość rządzenia w dzisiejszej Polsce.
Poseł Stanisław Szwed podkreślał, że dziś największą grupę bezrobotnych stanowią ludzie młodzi do 35 roku życia. Zwracał uwagę na bierność rządu.
Czy utworzymy 1 200 000 miejsc pracy, czy 1 400 000, czy 1 000 000, to każdy jest tutaj zyskiem. Przedstawiamy propozycje dotyczące ulg dla przedsiębiorców, którzy będą zatrudniali osoby poszukujące pracy. Przedstawiamy propozycje dotyczące pracowników bezrobotnych, którzy poszukują pracy. Przedstawicielka klubu Platformy Obywatelskiej nie znalazła konkretnych przyczyn, żeby złożyć wniosek o odrzucenie tego projektu. Dzisiaj dajemy Państwu konkretny, opracowany projekt z konkretnymi rozwiązaniami i no, wszyscy jesteśmy zaskoczeni, że składacie wniosek o odrzucenie. Nie ma to nic wspólnego z tym, o czym mówił lider Waszej partii.
Sprawa wprowadzenia programu zatrudnienia jest tym bardziej pilna w kontekście zapowiadanych przez firmy masowych zwolnień pracowników. Z informacji rządu przedstawionej dziś w Sejmie wynika, że w pierwszych 3 miesiącach bieżącego roku zakłady pracy chcą zwolnić prawie 21 tysięcy pracowników. Rok wcześniej, w analogicznym okresie, było to ponad 15 tysięcy osób. Na tym jednak nie wszystko. Pod koniec marca zakłady pracy zamierzały zwolnić ponad 32 tysiące osób. Pokazywanie tego problemu w tej skali nie odzwierciedla tej dramatycznej sytuacji, stwierdził poseł Wiesław Janczyk, członek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych.
Rząd tak naprawdę cały czas dopuszcza do tego, że bezrobocie rośnie. W tej chwili ponad 2 300 000 ludzi pozostaje bez pracy. Bezrobocie prawie 15% to oficjalne. Do ukrytego bezrobocia jeszcze można zaliczyć 1 000 000 osób, więc sytuacja jest katastrofalna.
Odrzucenia informacji rządu na temat zapowiadanych masowych zwolnień domaga się cała opozycja. Poseł Janusz Śniadek w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że bezrobocie to nie bezosobowe wskaźniki. Za nimi kryją się osobiste dramaty całych rodzin. Polityk PO, jak podkreślił, najtrafniej określa pojęcie gospodarki rabunkowej. Wzrost finansowany kraju jest w znacznym stopniu nędzą przyszłych emerytów. Tolerowanie przez rząd umów śmieciowych i pracy na czarno rujnuje system emerytalny i zdrowotny, akcentował.
Długoterminowe czynniki wzrostu bezrobocia to z całą pewnością podniesienie wieku emerytalnego, obniżenie wieku szkolnego, malejąca konkurencyjność polskich pracowników wynikająca z postępującego, Bogu dzięki, wzrostu wynagrodzeń. Strefy ekonomiczne w Polsce będą funkcjonowały tylko do 2020 roku. Krótkoterminowe to z całą pewnością wydłużenie okresu rozliczeniowego, czyli mniejsze wynagrodzenia. Mniejsze płace to mniejsza siła nabywcza, mniejszy popyt, mniejsza produkcja i malejące zatrudnienie. Wbrew temu, co buńczucznie twierdzi premier, ta niewesoła perspektywa wymaga od polskiego rządu nadzwyczajnej aktywności.
Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Solidarnej Polski poseł Arkadiusz Mularczyk przypomniał, że nie tak dawno premier Donald Tusk twierdził, że Polska jest zieloną wyspą.
Te prognozy, które w tamtym czasie pan premier Donald Tusk przedstawiał, jak wiemy, były dzisiaj czystą propagandą. Dlatego, że obecny czas, rok 2011-2012, a w szczególności 2013, jest czasem, gdzie mamy masowe zwolnienia w tysiącach polskich firm, a na bezrobocie trafiają dziesiątki tysięcy polskich pracowników. Dziś w Polsce praca staje się luksusem, a wiele osób traci pracę z dnia na dzień, poszerzając listę bezrobotnych w naszym kraju. Podobnych dramatów jest w całej Polsce cała masa. Tylko od początku tego roku upadło kilkadziesiąt dużych firm, a dziesiątki, setki firm przeprowadziły zwolnienia grupowe. Tysiące ludzi z dnia na dzień pozostają bez pracy.
Tymczasem rząd proponuje kolejną antypracowniczą ustawę, która dotyczy elastycznego czasu pracy. Związki zawodowe domagają się od rządu wycofania się z tego projektu. Solidarność od wtorku prowadzi protest przed Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu. Sejm uchwalił w piątek ustawę o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym i ustawach o drogach publicznych. Dzieje się to w czasie, gdy obserwujemy kolejną odsłonę problemów związanych z budową dróg. Ostatnią głośną sprawą jest budowa odcinka A1 i mostu w Mszanie, których nie chce już budować firma Alpine Bound. W piątek firma ta podtrzymała swoją wcześniejszą decyzję o rozwiązaniu umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na budowę tego odcinka. Most, zgodnie z wczorajszą deklaracją ministra transportu Sławomira Nowaka, powinien zostać oddany do użytku najpóźniej w połowie 2014 roku. Skutki decyzji firmy Alpine Bound o podtrzymaniu rozwiązania umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad mogą być poważne, mówi poseł Jerzy Polaczek, były minister transportu.
Dyrekcja Generalna Dróg Krajowych Autostrad uruchomiła gwarancje bankowe w wysokości 55 milionów złotych. Nie osądzam teraz, kto ma większą w tym zakresie winę. To skutek będzie taki, iż wybór nowego wykonawcy, tego brakującego odcinka A1, na którym znajduje się również ten obiekt mostowy, przeciąga się poza horyzont 2014 roku, a skutkiem dodatkowym może być również potencjalne ryzyko wyjścia z dwóch czy trzech innych kontraktów, jakie w Polsce realizuje ta austriacka firma między Wrocławiem a Poznaniem. Na odcinku drogi S5, tego co pamiętam, w województwie warmińsko-mazurskim, jeśli chodzi o przebudowę drogi krajowej nr 16.
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji działał na szkodę budżetu państwa, akcentuje poseł Maciej Małecki i domaga się wyjaśnień od ministra finansów Jacka Rostowskiego. Poseł powołuje się na raport NIK-u, który wykazał niegospodarność w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Bezpodstawne rozkładanie na raty opłat koncesyjnych na multipleks cyfrowy uszczupliły wpływy do budżetu państwa o kilkadziesiąt milionów złotych w czasie wielkiego deficytu, alarmuje polityk.
Szczodrość pana Dworaka zamyka się kwotą kilkudziesięciu milionów złotych, które nie wpłyną w tych latach do budżetu państwa. Chcę poznać opinię ministra finansów na temat takiej hojności wobec nadawców, którzy otrzymali miejsce na multipleksie przy jednoczesnym bardzo dużym deficycie budżetowym, jaki obserwujemy w wyniku działań rządu Donalda Tuska. Z jednej strony mamy wyjątkową hojność wobec kilku nadawców, którzy znaleźli się na multipleksie. Przypomnę, że tylko cztery spółki ATM, Stawka, Lemon Records i SKTV mogą spłacać około 40 milionów złotych przez około 10 lat. W tym samym czasie rząd poluje na każdą złotówkę.
Jednak w czasie wielkiego deficytu rząd nakłada na Polaków coraz większe ciężary, podnosi VAT, składkę rentową, kasuje ulgi na przykład na dzieci i stawia fotoradary. Ostatni pomysł rządu to obłożenie podatkiem paczek pod choinkę, akcentuje poseł Maciej Małecki.
Minister finansów, a tak naprawdę Platforma Obywatelska, podnosi podatki, kasuje ulgi, stawia fotoradary. Ostatni pomysł rządu na kolejne drenowanie kieszeni Polaków to opodatkowanie paczek dla dzieci choinkowych. W związku z tym chcę stanowiska pana ministra. Czy na taką samą szczodrość, jak beneficjenci decyzji pana Dworaka, będą mogli liczyć polscy przedsiębiorcy, którzy mogą mieć problemy z terminowym zapłaceniem podatków, i na przykład, czy taką samą szczodrość będą mogli uzyskać kierowcy złapani na fotoradarach? Czy też, przypomnę, pan Jan Dworak rozkładał opłaty koncesyjne na 114 rat. Czy polscy przedsiębiorcy też będą mogli płacić podatki w 114 ratach? Czy kierowcy złapani na fotoradarach też będą mogli płacić mandaty w 114 ratach?
Odwołania szefa służby kontrwywiadu wojskowego Janusza Noska przez premiera w związku z podejrzeniem prowadzenia długofalowej nieujawnionej współpracy ze służbą rosyjską domagają się posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Ponadto składają wniosek do prokuratora generalnego. Politycy podkreślają, że polskie służby pod nadzorem generała znajdują się w Układzie Warszawskim. Poseł Antoni Macierewicz powiedział, że współpraca rozpoczęła się od spotkań przedstawiciela Biura Bezpieczeństwa Narodowego z Nikołajem Patruszewem latem 2010 roku. Tymczasem większość Platformy Obywatelskiej w Komisji do Spraw Służb Specjalnych odmówiła zanalizowania całej sytuacji. Co więcej, odmówiono także zajęcia się problematyką związaną ze współdziałaniem i kontrolowaniem przez wywiad rosyjski całego procesu remontu rządowych Tupolewów.
To jest sytuacja, która jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa. To jest unikanie przedstawienia realnej sytuacji polskich służb specjalnych, co w kontekście decyzji i rozporządzenia pana premiera Putina, który nakazał podjęcie służbie FSB współdziałania ze służbą kontrwywiadu wojskowego i sugeruje, że w istocie mamy do czynienia z przejęciem nadzoru i opieki nad polskimi służbami specjalnymi.
Sejmowa speckomisja po raz kolejny nie wysłuchała też informacji szefów służb kontrwywiadu wojskowego i wywiadu wojskowego w sprawie nadzoru nad bezpieczeństwem rządowego Tu-154M, który rozbił się pod Smoleńskiem. Politycy PO tłumaczą to tym, że nie mieli czasu przygotować się do spotkania. O przedstawienie informacji dotyczących zabezpieczenia wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego do Katynia wnioskuje przewodniczący komisji poseł Marek Opioła. Platforma Obywatelska jednak poszerzyła prezydium komisji o wiceprzewodniczącego z PSL-u, posła Zbigniewa Sosnowskiego, co sparaliżuje pracę speckomisji.
Próbowałem wprowadzić w dniu wczorajszym podpunkt dotyczący właśnie działalności służby kontrwywiadu wojskowego w tym zakresie i dekretu, który miał miejsce. Platforma Obywatelska czym mi odpowiedziała? Odpowiedziała mi totalną negacją w wyniku różnego rodzaju niezrozumienia regulaminu ze strony Platformy Obywatelskiej. Udało się doprowadzić do takiego posiedzenia, które będzie miało miejsce 28 maja, czyli najbliższy wtorek. I na tym posiedzeniu będziemy żądać informacji ze strony ministra obrony narodowej, który do dnia dzisiejszego milczy, ministra spraw zagranicznych, który też milczy, i wszystkich służb, jakie tak naprawdę będą efekty tego dekretu.
Tą informacją zakończyliśmy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.